Ignacy Mościcki, polityk, część druga podcastu. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Kilka uwag do słuchaczy. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, a znajdziecie mnie pod adresem Buy Coffee 2, miejsca nieoczywiste. Środki przeznaczam oczywiście na promocję podcastu. Zachęcam do dołączenia do grupy Miejsca Nieoczywiste. W tym tygodniu opublikuję dodatkowe materiały do dzisiejszego podcastu, o których będziemy wspominać, a także inne do podcastów starszych. W grupie kontynuuję cykl Postać na środę i wspólnie z Arkiem cykl Książka na czwartek. Zachęcam także do publikacji wakacyjnych zdjęć w grupie z hashtagiem Temat na podcast. Przypominam o 75. odcinku podcastu, gdzie odpowiem na Wasze pytania i opowiem o dalszych planach. Wytłumaczę się także z niektórych błędów, które popełniłem podczas nagrywania moich 74 podcastów. Zachęcam do oceny podcastu na platformach podcastowych. Wasze gwiazdki na Spotify bardzo mnie cieszą i dają poczucie dobrze wykonanej roboty. Subskrypcje i kciuki w górę w serwisie YouTube również pomagają. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na najnowszą opowieść. Dzisiaj wspólnie z Arkiem chcemy opowiedzieć o drugiej stronie życia Ignacego Mościckiego, czyli jego politycznej historii oraz prezydenturze, którą oceni historia i nasi słuchacze. Bez przydługiego wstępu zapraszam na rozmowę. Obywatele Rzeczypospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to już się nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga w walce o swoją świętą i smutną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa. Ignacy Mościcki, prezydent. Witam słuchaczy i witam Arka Czaplek, z którym dzisiaj chcemy opowiedzieć o Ignacym Mościckim, polityku. Witam Cię, Arek, cześć.
Cześć, witam Cię, Marcin, witam wszystkich.
Podcast zacząłem od odezwy do narodu polskiego wystosowanej w dniu 1 września 1939 roku. Arek, czy można być aż tak naiwnym?
Marcin, w wielu przypadkach w postępowaniu Ignacego Mościckiego było dużo naiwności, ale również był on na swój sposób patriotą. Poza tym pamiętajmy, że ludzie na takich wysokich stanowiskach wiedzą to, co im powiedzą ich zausznicy, a to często prowadzi do odklejenia rządzących od społeczeństwa. Ale zacznijmy od początków politycznych, rewolucyjnych Ignacego Mościckiego, o których troszkę opowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, ale przypomnijmy. Będąc młodym rewolucjonistą, wyprodukował kilogram nitrogliceryny, próbując wysadzić w powietrze generała gubernatora warszawskiego Józefa Hurko, ale na szczęście dla Tarnowa i polskiej nauki mu się to nie udało. Mościcki musiał z tego powodu opuścić kraj, przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie z kolei zajmował się nieskutecznie produkcją kefiru.
No i tutaj zaczyna się w sumie jego socjalistyczna historia, która będzie owocowała pewnymi przyjaźniami. Podczas swojego pobytu w Wielkiej Brytanii kontynuował aktywność w ramach ruchu socjalistycznego. Aktywnie uczestniczył w działaniach sekcji londyńskiej Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. W latach 1895 i 1896 został wybrany do zarządu tej organizacji. Dodatkowo brał udział w składzie delegacji polskich socjalistów na Kongres II Międzynarodówki. Był także zaangażowany w redagowanie pisma o nazwie Robotnik. I to właśnie w tym czasie, w 1896 roku, poznał się z Józefem Piłsudskim, bo obaj panowie byli delegatami na wspomniany kongres, delegatami PPS na wspomniany kongres. Obaj panowie są uwdzięcznieni na zdjęciu z kongresu. Piłsudski ma jeszcze wtedy kruczo-czarne włosy i brodę. Dodam to zdjęcie w grupie Miejsca Nieoczywiste, to i kilka innych. Zachęcamy do dołączenia oczywiście do grupy. Oprócz Piłsudskiego na zdjęciu jest jeszcze na przykład Bolesław Miklaszewski, stojący ponad rok na czele Ministerstwa Oświecenia Publicznego w latach 1923-24 w rządzie Władysława Grabskiego. Jest to późniejszy rektor SGH, a w latach 1935-39 senator Rzeczypospolitej Polskiej z nominacji prezydenta Ignacego Mościckiego. Przyjaźń przetrwała długo.
W Wielkiej Brytanii Mościcki przeprowadza się do Szwajcarii, gdzie zaczyna swoją karierę naukową. I w tej Szwajcarii, pomimo ciężkiej pracy na polu naukowo-technicznym, nie zaniechał jednak swoich PPS-owych kontaktów, bo gościł u niego w jego domu przy każdej bytności Szwajcarii Józef Piłsudski. Obaj panowie darzyli się bardzo zażyłą przyjaźnią. Mościcki wraz ze swoją żoną przygotował dyplomatyczny grunt wraz z dyplomatami japońskimi do podróży Piłsudskiego do Japonii w 1904 roku. Ta podróż miała na celu uzyskanie poparcia Japonii w przeddzień konfrontacji z Rosją, poparcia dla sprawy polskiej. Jak opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, jeszcze przed I wojną światową, Mościcki objął profesurę na Politechnice Lwowskiej. Tam zostało go odzyskanie niepodległości i jak również to opowiadaliśmy, na zlecenie rządu Rzeczypospolitej uruchomił pozyskano od Niemców zakłady azotowe w Chorzowie. To było w latach 1922-23, po czym wrócił z powrotem do pracy na Politechnice Lwowskiej i w lipcu 1925 roku został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Lwowskiej na rok akademicki 25-26.
No i przychodzi pamiętny rok 1926. Przewrót majowy, niezbyt chwalebny wydarzenie w biografii Józefa Piłsudskiego i jego załóżników, takich jak na przykład obrzydliwie służalczy typ generał Gustaw Orlicz-Drescher. Sejm zaproponował stanowisko prezydenta Piłsudskiemu, ale ten odmawia. I co się dzieje? Tak jak kiedyś powiedziałeś, Arek, można powiedzieć, że Ignacy Mościcki był prezydentem nie z wyboru, ale został w to wkręcony. Bo nadmienić należy, że w życiu prywatnym był oportunistą, duszą towarzystwa, mówią bawidamkiem. Miał też coś, co dziś nazwalibyśmy parciem na szkło. Uwielbiał bale i rauty, czarował kobiety. Początkowo lud to kupił. Mądry, przystojny, reprezentacyjny, bogaty, czyli nie będzie kradł, patriota, zna języki. Słuszna definicja Ignacego Mościckiego, pochodząca od naszej słuchaczki Ewy, którą serdecznie pozdrawiamy. Arek, jak to się zdarzyło?
Po przewrocie majowym Piłsudski szukał kogoś na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ sam nie chciał objąć tej funkcji z powodu bardzo ograniczonych uprawnień prezydenta zgodnie z konstytucją marcową z 1921 roku. Te uprawnienia były mniej więcej, można porównać, takie jak dzisiaj ma polski prezydent. Piłsudskiemu potrzebny był zatem jakiś figurant, którym marszałek mógłby sterować z tylnej kanapy. No, jak widać, to model rządów znany w Polsce i na świecie. Kandydaturę Mościckiego podsunął marszałkowi ówczesny premier Kazimierz Bartel. Podobno marszałek zareagował słowami: Ignaś, a to bardzo dobra myśl. Mościcki przyjął tą propozycję, mimo że przez chwilę się wahał i że zdawał sobie sprawę z bardzo ograniczonych uprawnień prezydenta. Tłumaczył tę decyzję swoim głębokim poczuciem patriotyzmu i chęcią pracy dla Polski. Został zaprzysiężony 4 czerwca 1926 roku. Data 4 czerwca nabierze później w polskiej historii trochę lepszego brzmienia. Za życia marszałka do 1935 roku Mościcki pełnił rolę w zasadzie reprezentacyjną. Realną władzę sprawował Piłsudski i to on podejmował decyzję, a Mościcki po prostu sygnował. Przeciwnicy nazywali Mościckiego wręcz lokajem Piłsudskiego, ale co jest tutaj ważne, marszałek publicznie okazywał Mościckiemu szacunek przysługujący mu formalnie jako głowie państwa i tutaj nie była mowy o tym, żeby dochodziło do jakiegoś publicznego lekceważenia prezydenta przez rządzącego z tylnej kanapy. Ignacy Mościcki skupiał się w tym czasie na patronowaniu rozwojowi przemysłu i nauki Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że początek jego prezydentury to jest budowa zakładów azotowych w Tarnowie, jego, można powiedzieć, dziecko. Brał udział w różnych oficjalnych ceremoniach, dożynkach, taka trochę maskotka Piłsudskiego, zatwierdzająca, tak jak powiedziałem, jego decyzję. W odpowiedzi na krytykę i ataki przeciwników sanacji na Mościckiego, obóz rządzący starał się popularyzować jego osobę, co czasami bywało wręcz śmieszne i ocierało się o, powiedziałbym, kult jednostki. Na przykład publikowano wychwalające prezydenta wiersze na jego imieniny.
Więc posłuchajmy tego wiersza, Arek. Idzie cichy, pogodny, z zadumaną twarzą. Chylam się przed nim głowy, a fanfary grają. O, witajże nam, witaj, miły gospodarzu. Uśmiecha się gospodarz. Polskę w nim witają. Słucha dźwięku kilofów i głośnego szumu, śmig prujących powietrze w błękitach w przestworzu. Uśmiecha się radośnie, z rodzicielską dumą, widząc jak w łunie świateł staje nowy Chorzów. Patrzy na modry Bałtyk w okrętowych dymach i na Gdynię różową od porannej zorzy. I uśmiecha się jego mądremi oczyma, Polska, która pracuje, buduje i tworzy. A czasem, gdy wśród tłumów radosnych przechodzi, nad głową główką dziecka schyli się wzruszony. I uśmiechnie się nagle, najcudniej, najsłodziej, do tej Polski, co przyjdzie po nas zbierać plony. I tutaj muszę powiedzieć, że nagrywając ten tekst, poczułem się jak w roku 1976 w przedszkolu, kiedy musiałem opowiadać jakieś wiersze na urodziny Edwarda Gierka. Oczywiście mojego tatę krew zalewała, ale do dzisiaj uważam przedszkole za najwspanialszy okres w moim życiu. Warto także wspomnieć o kosztach tej reprezentacyjnej roli, reprezentacji biednego europejskiego państwa, gdzie 50% chłopów mieszka w jednoizbowych domach, a robotnik zarabia kilka złotych dziennie, jeśli oczywiście ma pracę. Więc oczywiście Mościcki z radością wypełniał powierzoną reprezentacyjną rolę, angażując się w organizowanie eleganckich balów, rautów dyplomatycznych. Jednak kosztem podatnika pensja prezydencka została zwiększona podczas jego urzędowania dwukrotnie, a budżet kancelarii prezydenta w roku 1930 wyniósł 4,5 miliona złotych. To 4,5 miliona niewiele powie, ale jeżeli przeliczymy to 4,5 miliona na inne kancelarie, to musimy zauważyć, że w tym samym czasie koszty utrzymania prezydenta Stanów Zjednoczonych wynosiły odpowiednio 3,8 miliona złotych, prezydenta Niemiec 2 miliony, a prezydencja Francji jedynie 1,3 miliona. Różnica w liczbie oficjalnych samochodów jest również godna uwagi. Prezydent Niemiec posiadał 2 pojazdy, podczas gdy Mościcki dysponował aż 22. Oprócz tego Mościcki przeprowadził rewitalizację apartamentów na Zamku Królewskim, no bo tam zdecydował się zamieszkać z żoną i rodziną. Oczywiście przy okazji też warto nadmienić, że umieścił na stanowiskach państwowych swoich 2 synów i zięcia. Arek, jeszcze jest jedna sprawa, bo moralność Ignacego Mościckiego też można powiedzieć, że była w pewnym sensie elastyczna.
No tak, w sierpniu 1932 roku na atak serca umiera Michalina, pierwsza żona Ignacego. Rok później bierze on ślub kościelny z 2 żoną, swoją, uważaj, dotychczasową sekretarką, Marią Nagórną. Aby pan prezydent mógł wziąć ponownie ślub kościelny, kościół unieważnił pierwsze małżeństwo. No ale czego się nie robi i nie robiło się dla władzy, która daje wpływy i korzyści.
No niestety, to było bardzo popularne. Drugą opcją było przejście na kalwinizm, o czym za chwilę. Opinii publicznej nie umknął także fakt, że Maria była od niego młodsza aż o 29 lat. Aczkolwiek wedle ówczesnych standardów mężczyzna musiał być trochę starszy od kobiety. Więc dla niego inną alternatywą w owych czasach było przejście na kalwinizm, bo ewangelikom reformowanym państwo dawało rozwody. Jak to doszło do Piłsudskiego, to była awantura, więc poprzez nuncjusza, tak jak powiedziałeś, załatwili tę sprawę inaczej. Ale z obłudnej opcji przejścia na kalwinizm skorzystali już wspomniany przeze mnie, zresztą z kilkoma epitetami, Gustaw Orlicz-Drescher, czy późniejszy premier Felicjan Sławojsz Kładkowski, o którym za chwilę opowiem. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ty powiedziałeś, Arek, że rola Mościckiego była typowo reprezentacyjna. Tak do momentu, kiedy przestrzegał konstytucję. Więc funkcja Mościckiego jako lokaja marszałka nie była w tamtym czasie czysto reprezentacyjna, bo na polecenie Piłsudskiego rozwalał on system sądowniczy w Polsce tak, aby rządy sanacyjne mogły posiadać kontrolę nad niezawisłymi sądami. Chociaż zgodnie z konstytucją marsową sędziowie byli nieusuwalni, 6 lutego 1928 roku obowiązuje konstytucja marcowa. Wydał dekret z mocą ustawy o ustroju sądów powszechnych, obowiązujący od 1 stycznia 1929 roku, odwołując niekonstytucyjnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Władysława Sejdę, krytyka systemu, powołując na jego miejsce koniunkturalistę Leona Słupińskiego. Nawiasem mówiąc, ten pan po II wojnie światowej wrócił do Polski i pracował w polskich sądach w czasach rządów komunistycznych. Podobnie zrobiono z Izbą Karną Sądu Najwyższego. Chodziło nie tylko o to, żeby sądy wyrokowały tak, jak chce Piłsudski, ale i o to, żeby podległa Sądowi Najwyższemu Komisja Wyborcza dobrze liczyła głosy w nadchodzących wyborach i zapewniła bezpartyjnemu blokowi współpracy z rządem zwycięstwo wyborcze w wyborach 1930 roku. Wcześniej, bo w 1927 Piłsudski również kazał Mościckiemu niekonstytucyjnie powołać na stanowisko komisarza wyborczego podległego im mentalnie Stanisława Cara. Ministrem Sprawiedliwości w sanacyjnych rządach Piłsudskiego i Bartla został niejaki Aleksander Mejsztowicz. Powołanie na ministra sprawiedliwości tego pana to chichot historii, bo ten pan zasiadał w Carskiej Radzie Państwa, a zasłynął tym, że brał udział w odsłonięciu pomnika carycy Katarzyny II w Wilnie w roku 1904. Na takich osobach, miernych, ale wiernych, budowano wtedy kapitał polityczny. Po niezgodnych z konstytucją dekretach Mościckiego rząd mógł sądzić, a nie sądy. W procesie tzw. brzeskim skazano wielu działaczy PPS i PSL, m.in. Stanisława Dubois czy trzykrotnego premiera rządu Wincentego Wisosa. Ponoć listę zatrzymanych przygotował sam Piłsudski i tak rękami prezydenta Mościckiego Piłsudskiemu udało się narzucić presję na sędziów, a ci dla utrzymania swojej pozycji oraz korzyści finansowych i prestiżowych zaczęli wydawać wyroki zgodnie z oczekiwaniami komendanta i jego współpracowników. Koszmarne.
No tak, i dochodzimy do drugiej rundy, można powiedzieć, prezydentury Mościckiego, dlatego że 8 maja 1933 roku Zgromadzenie Narodowe ponownie wybrało go na prezydenta Rzeczypospolitej. Tak naprawdę decyzja oczywiście została podjęta przez marszałka Piłsudskiego, a Zgromadzenie Narodowe zagłosowało tak, jak chciał Piłsudski. To też jest okres końca wielkiego kryzysu i spowodowanej tym bardzo wysokiej inflacji. I Ignacy Mościcki wpadł na taki swój autorski pomysł zahamowania utraty wartości pieniądza i zaproponował w 1934 roku wprowadzenie tymczasowego pieniądza wewnętrznego, co wcześniej ekonomiści uznali za pomysł całkowicie nieudany, aczkolwiek tak sprytnie wybrnięto z tej sytuacji, żeby tutaj nie obrazić prezydenta, że po prostu strzelił głupotę, natomiast no, to też pokazuje kolejny raz, że na ekonomii no to Ignaś się specjalnie nie znał. No i dojeżdżamy do 1935 roku, Konstytucji Kwietniowej, roku śmierci Piłsudskiego i przejęcia realnie władzy przez grupę prezydenta.
Konstytucji, którą Piłsudski podobno pisał dla siebie.
Czy dla siebie, to można byłoby, Marcin, dyskutować, bo myślę, że chyba już wtedy był świadomy swojego stanu zdrowia. Natomiast rzeczywiście przed swoją śmiercią w maju 1935 roku Piłsudski przeforsował nową konstytucję, tak zwaną konstytucję kwietniową, która dawała prezydentowi bardzo szerokie uprawnienia. No i z chwilą śmierci marszałka, a zarazem patrona Mościckiego, rozpoczęły się podchody na to stanowisko. Główny pretendent, Walery Sławek, jeden z autorów Konstytucji Kwietniowej, więc myślę, że on też mógł tutaj pisać ją pod siebie, uważał, że Mościcki powinien zrezygnować z chwilą wejścia w życie nowej konstytucji, ponieważ był wybierany według poprzedniej. Ignacy, dotychczas dający się sterować, zagrał wszystkim na nosie, odmawiając ustąpienia. Podobno Sławkowi powiedział, że przed śmiercią marszałek Piłsudski powiedział mu, że może zrezygnować tylko wtedy, kiedy poczuje się tą rolą zmęczony. Do tego obstawił się dobrze zamówionymi ekspertyzami prawnymi i przede wszystkim dogadał się potajemnie z generałem Edwardem Rydzem Śmigłym, tudzież Śmigłym Rydzem, bo sobie zmieniał kolejność tych nazwisk, którego mianował generalnym inspektorem sił zbrojnych, a w 1936 roku marszałkiem Polski, co było zresztą niezgodne z obowiązującym ówcześnie prawem. No ale miał za sobą poparcie wojska, więc Sławek został spacyfikowany.
Tutaj nie można pominąć tego, co się działo w Polsce po roku 1935, po wprowadzeniu Konstytucji Kwietniowej i śmierci Józefa Piłsudskiego. Choć jeszcze ciekawiej będzie w roku 1936. Więc pierwszy gabinet powołany przez Mościckiego po wprowadzeniu Konstytucji Kwietniowej, która nadawała mu rolę od prezydenta odpowiedzialnego przed Bogiem i historią, był rządem pod przywództwem premiera Mariana Zyndarma Kościałkowskiego. Jednak historyk Andrzej Einenkiel, profesor Einenkiel, twierdzi, że ten rząd nie do końca był rządem Kościałkowskiego, a raczej był rządem takiej linii Mościcki-Kwiatkowski. Prezydent skupił się na swoich kompetencjach wynikających z konstytucji, które obejmowały przede wszystkim nominację premiera. Zadaniem premiera było następnie przedstawienie prezydentowi swoich kandydatów na poszczególne stanowiska w rządzie. Choć podobno ten sposób tworzenia gabinetu naruszał pierwotną zasadę konstytucji, która zakładała, że prezydent miał pełnić rolę arbitra stojącego nad rządem oraz innymi organami państwowymi. Więc obóz piłsudczykowski, już niejednolity, zaprotestował i nic z tego nie wyszło. Kompromisem było powołanie przez niekogo innego jak prezydenta Mościckiego na stanowisko premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego, o którym nie da się powiedzieć więcej jak mierny, ale wierny. To o nim profesor Andrzej Garlicki napisał: był bezmyślnym, tępym politykiem, najgłupszym, najbardziej chyba ograniczonym z polityków II Rzeczypospolitej. Nic nie rozumiał z tragicznej sytuacji, w której przyszło mu działać. Był bezmyślny programowo, miał ambicje być jedynie sprawnym wykonawcą poleceń Piłsudskiego, a po jego śmierci Mościckiego i Śmigłego Rydza. Świat dla Sławoja był prosty i nieskomplikowany. Na wszystko miał tylko jedną receptę – radosny optymizm. Tak głupia, beznadziejna konfiguracja wypłynęła z tego, że potworzyły się trzy, może cztery obozy politycznej konfiguracji. Wojsko – Śmigły Rydz, odrębna wyspa. Polityka zagraniczna – pułkownik Beck. Gospodarka, nauka i rolnictwo rozgrywało się na linii Mościcki-Kwiatkowski. I od 1936 roku państwo polskie funkcjonowało zarządzane przez trzy obozy wpływów.
No i to wszystko, Marcin, działo się w latach 30., kiedy świat zbierał się po wielkim kryzysie, natomiast w Polsce ten kryzys tak naprawdę trwał nadal. Bo musimy sobie jasno powiedzieć, że Polska w latach 30. była jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Dzisiaj olbrzymiany jest rzekomy cud gospodarczy Polski tego okresu. Skupiamy się na budowie Gdyni, Stalowej Woli, Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz rozwoju polskiego przemysłu. Natomiast prawda jest taka, że pomimo zakończenia na świecie kryzysu gospodarczego lat 30. w Polsce nadal panowała niewyobrażalna nędza. Było to spowodowane stagnacją gospodarczą, będącą wynikiem nieudolnych, skorumpowanych rządów. Tak o tym napisał 15 kwietnia 1936 roku w Kurierze Warszawskim publicysta Adam Grzymała-Siedlecki, związany z obozem narodowym. Oblewa nas już istna powódź nędzy. Statystyka wykazuje zatrważającą ilość ludzi pozbawionych pracy, a każda cyfra w tej statystyce poza statystyką to niekończące się nigdy beznadziejne dni niedostatku, niedojadania, często dosłownego głodu, rozpaczliwych warunków mieszkania, strzępów wiszących na ciele zamiast ubrania. To powodowało wybuchy społecznego niezadowolenia, a im bardziej ludzie protestowali, tym władza brutalniej te protesty tłumiła. Wspomniany przez ciebie premier i minister spraw wewnętrznych, który był notabene generałem, Felicjan Sławoj Sładkowski, w wystąpieniu przed Komisją Budżetową Sejmu 24 stycznia 1938 roku podał oficjalnie następujące liczby zabitych w wyniku tłumienia przez policję strajków i manifestacji w latach 1932-1937. Proszę sobie dobrze usiąść teraz. 1932 rok. 141 zabitych. 1933, wow. 145.
Jeszcze lepiej.
34, 118. 35, 143. 1936, 157. 37, 114. W sumie 818 osób zastrzelonych przez policję. 818 polskich obywateli zastrzelonych przez polską policję. I to są dane oficjalne, a wiemy dzisiaj, że one były wybielane, więc do tego należy jeszcze dołożyć osoby ranne, pobite, aresztowane. To będzie już szło naprawdę w tysiące. Jak te liczby dzisiaj słyszymy, 140 osób w roku i porównamy to na przykład do tego, ile było ofiar stanu wojennego, no to ja nie chcę tutaj, żeby oczywiście ktoś powiedział, że wybielam system komunistyczny, bo absolutnie nie zasługuję na to, no ale porównanie jest niestety ale miażdżące na niekorzyść naszej przedwojennej sanacyjnej władzy. Gdyński cud wyglądał tak naprawdę w ten sposób, że w 1931 roku w co trzecim gdyńskim mieszkaniu żyły dwie lub trzy rodziny na kupie. Spis 1936 roku wykazał, że spośród 6865 budynków mieszkalnych, prawie 5000, to jest 72%, to były budynki prowizoryczne. Jednym słowem, Gdynia w 1936 roku składała się w 3/4 ze slumsów. Doszło do tego jeszcze do kryzysu na rynku budowlanym w Gdyni w 1936 roku, który spowodował ogromne bezrobocie wśród mieszkających tam ludzi pracujących właśnie na budowach. Doprowadziło to do masowych protestów, które zapoczątkowane zostały marszem pierwszomajowym. 15 maja doszło już do takich pierwszych zamieszek na Grabówku. Te rozruchy przybierały na sile, w ruch poszły pałki. A 16 czerwca policja otworzyła ogień do protestujących. Zginęło 9 osób, w tym 16-letni chłopiec Stanisław Czapski.
Czyli Janek Wiśniewski padł 36 lat przed pamiętnymi gdyńskimi wydarzeniami.
Dokładnie. A naczelnik gdyńskiej policji Czesław Karwowski twierdził później, że pierwsze strzały padły z tłumu protestujących. No, tylko, że rany postrzałowe mieli tylko strajkujący w całej tej sytuacji. Ciekawe. No i bardzo podobne wydarzenia miały miejsce w innych miastach, m.in. w Krakowie i we Lwowie.
Może protestujący strzelali niecelnie, ale zostawmy tę ironię. Statystyki raportowane przez Sławoja zawierały w 1937 roku także powstanie chłopskie. I tutaj mam ciekawą historię, kiedy pierwszy raz się o tym powstaniu chłopskim dowiedziałem. Moją pierwszą w życiu politykę kupiłem 12 czerwca 1987 roku. Wiem, pamiętam, bo to była ostatnia wizyta u mojej babci, która kilka dni później umarła. Dygresją jest, że chowałem ją przed tatą, bo myślałem, że o***li mnie za to, że kupiłem tygodnik, który ma napis Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Ale nic z tych rzeczy, tata był fanem polityki, o czym nie wiedziałem. I pierwszy artykuł, jaki przeczytałem, będąc 16-latkiem, to był tekst profesora Andrzeja Garlickiego pod tytułem Witos był na emigracji, Rataj poprosił o urlop, poprowadził Mikołajczyk. Dlaczego wybuchł wówczas chłopski bunt? Szczerze mówiąc, nie mogłem uwierzyć, co zrobiła sanacja z polskimi obywatelami. Wtedy była sytuacja czarno-biała. Ówczesna komunistyczna władza była zła, więc automatycznie sanacja musiała być dobra, bo nie była komunistyczna. Dziś taka retoryka już nie pasuje, bo świat to odcienie szarości. Ale był to dla mnie szok, co się działo. Strajk został ogłoszony podczas wiecu w Jarosławiu 15 sierpnia 1937 roku. Zgromadził on licznych uczestników. Jego głównym celem było Zahamowanie na chwilę wzajemnych relacji między wsią a miastem. Polegał on na blokadzie dróg, co skutkowało przerwaniem dostaw żywności do miast oraz apelu do ludności miejskiej o zaprzestanie zakupów przez 10 dni. Dodatkowo wydano polecenie przerwania pracy w folwarkach. Skutkiem tych działań było totalne sparaliżowanie funkcjonowania nawet 12 województw. I skutki strajku, zamiast ugrać coś, były straszne, bo władza strzela tym razem do chłopów. Chłopi domagali się sprawiedliwego podziału dóbr społecznych, zapewnienia chleba i pracy dla wszystkich oraz przywrócenia praw ludowym działaczom, którzy już wtedy garowali w Berezie. Wśród tych działaczy znalazł się także oskarżony o spicek przeciwko państwu premier Witos, który zdołał uciec do Czechosłowacji przed aresztowaniem. Ważnym celem protestujących było także zlikwidowanie tego całego dyktatorskiego, biurokratycznego i skorumpowanego systemu rządów. Zaczyna się regularne powstanie. Chłopi uzbrojeni w przeróżne narzędzia, kosy, pałki nabite gwoździami, czasami nawet broń palną, wyruszają na prawdziwą wojnę. Ukryci w lasach ostrzeliwują policyjne kordony, używając zarówno śrutu, jak i ostrej amunicji. W wyniku tych starć giną zarówno mundurowi, jak i chłopi. Najbardziej krwawy był ostatni dzień strajku, bo pod Przeworskiem na Podkarpaciu doszło do starcia, gdzie policja zabiła 15 osób, w tym 6-letnie dziecko. W wyniku tłumienia protestu tysiące osób trafia do aresztów, niektórzy spędzą tam kilka do kilkunastu miesięcy bez wyroków, no i krwawo stłumiony bunt chłopski niestety kończy się fiaskiem. Oprócz typowych represji policja przystępuje do rzeczy podłych, czyli do niszczenia zapasów żywności, nie oszczędzając także zwierząt domowych. Nawet dochodziło do przypadków takich jak łamanie nóg koniom czy bydłu uderzeniami kolb czy drągu. W strajku chłopskim zginęło oficjalnie, tak jak powiedziałeś, 44 osoby. Było wiele rannych, 5 tysięcy aresztowanych. Dość powiedzieć, że Sławoj Składkowski, premier, w tym czasie nie przerwał nawet urlopu. Taka była to ponura postać.
No i tak wyglądała naprawdę druga Rzeczpospolita bez, tak powiem, tuningu, której prezydent miał 22 samochody i mieszkał w luksusowym Zamku Królewskim i która dzisiaj jest tak często wychwalana jako rozwijający się kraj, którego to rozwój przerwała wojna.
Arek, zapomnieliśmy o polowaniach, to muszę powiedzieć. Mościcki nie był jedynym polującym prezydentem, choć myślę, że jakby ktoś go nazwał bigos, to by trafił do Berezy. Na przykład polował z głową Węgier, regentem Hortym, czy Hermanem Göringiem, bo w okresie II RP to były spotkania dyplomatyczne. I tak właśnie coś takiego się zdarzyło w 1935 roku. Göring był tak zadowolony z uczestnictwa w tym polowaniu, że po powrocie podarował uczestnikom upominki z wygrawerowanymi nazwiskami. Kilka lat później, podczas drugiego polowania, panowie się spotkali ponownie. Wtedy to pojawiły się konkretne propozycje Niemiec w zamian za wsparcie Polski przeciwko bolszewikom. Jednak to zostało przez nas odrzucone. Mimo niepowodzenia w pertraktacjach, panowie przyjaźnili się dalej. To była przyjaźń między Mościckim, który lubił polowania, a naczelnym łowczym Rzeszy. Paradoksem historii jest to, że obaj panowie opuścili ten świat w tym samym czasie. Göring popełnił samobójstwo 15 października 1946 roku w norymberskiej celi niespełna 2 tygodnie po śmierci Mościckiego.
No, tutaj wrzucimy również po podcaście na naszą grupę zdjęcia pokazujące panów Mościckiego i Göringa na polowaniach. Można takowe znaleźć, zachowały się. No i dochodzimy do, Marcin, końca prezydentury Mościckiego, końca, którego ja bym chwalebnym nie nazwał. Wrzesień 1939 rok, wybuch wojny zostaje Ignacego Mościckiego w Spale. Zgodnie z konstytucją wskazał swojego następcę na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej na wypadek, gdyby sytuacja uniemożliwiła mu dalsze działanie, tudzież zginąłby na przykład. No i tutaj oczywiście niespodzianka, został nim nie kto inny jak Ryt Śmigły. 8 września Mościcki wyjeżdża do Ołyk na Wołyniu, czyli już generalnie daleko na wschód. Następnie 14 przenosi się do Załucza, a 17 września na wieść o wejściu Sowietów wraz z rządem i Rydzem Śmigłym przekraczają wieczorem granicę rumuńską. W Rumunii zostaje internowany, co uniemożliwia mu pełnienie funkcji prezydenta. Internowany zostaje również Ryt Śmigły, więc konstytucyjne zastępstwo tutaj nie działa. Więc Mościcki wskazuje zatem kolejnego następcę. Jest nim generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, co wywołuje spięcie z opozycją na emigracji skupioną wokół generała Władysława Sikorskiego. No do tego rządy sanacyjne są już na tyle skompromitowane, że również rząd Francji odmawia uznania Wieniawy, więc karuzela kręci się dalej i w kolejnym podejściu Mościcki wskazuje już Władysława Raczkiewicza ze środowiska powiązanego z Władysławem Sikorskim, po czym 30 września 1939 roku Wbicas rezygnuje oficjalnie z urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. I w ten właśnie sposób Władysław Raczkiewicz został prezydentem polskiego rządu na uchodźstwie i ostatnim prezydentem tak zwanej II Rzeczypospolitej. Powiedziałem tak zwanej, bo oficjalnie nigdy nie było takiego tworu. Tak samo nie było tworu o nazwie III Rzeczypospolita, nie mówiąc już o IV Rzeczypospolitej. I była i jest tylko po prostu Rzeczypospolita. A ta numeracja została po prostu dodana przez, nie wiem, historyków, żeby w jakiś sposób rozdzielać te okresy.
Arek, jak wygląda koniec życia Mościckiego?
Mościcki wyjechał w grudniu 1938 roku z Rumunii do Szwajcarii. Miał szwajcarski paszport, ale jego wyjazd był blokowany przez naciski rządu III Rzeszy na rząd rumuński. W końcu pomogło w tym wstawiennictwo rządu Stanów Zjednoczonych, w tym osobiste wstawiennictwo prezydenta Roosevelta. Mościcki, może nie jako polityk, ale jako naukowiec, cieszył się autorytetem na świecie. Zamieszkał ponownie we Fryburgu, a w 1940 roku przeniósł się do Genewy, gdzie podjął pracę w firmie Hydronitro. No trochę taki, powiedziałbym, smutny koniec, no bo prezydent Polski wraca do po prostu do pracy, ale trzeba powiedzieć, że przez ten okres wojny przekazywał zarabiane pieniądze na wsparcie polskiej armii najpierw we Francji, później na wspieranie polskich jeńców w obozach jenieckich. No miał taką możliwość, żeby te pieniądze ze Szwajcarii przekazywać. Zmarł 2 października 1946 roku w Wersui koło Genewy. Jak zauważyłeś, no niewiele wcześniej, co jego towarzysz polowań Hermann Göring. W 1993 roku szczątki Ignacego Mościckiego przewieziono do Polski i złożono w krypcie prezydenckiej Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana w Warszawie, natomiast symboliczny grób Mościckiego znajduje się w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim.
Może na podsumowanie naszej dzisiejszej opowieści przytoczę fragment moim zdaniem najlepszego serialu w historii Polski, jakim jest Dom Jana Łomnickiego. I tutaj jest odcinek 3, gdzie Heniu Lermaszewski, tak zwany Heniu taksówkarz, i Kazimierz Lermaszewski, tak zwany stary Lermaszewski, rozmawiają z dozorcą Popiołkiem o przedwojennych znaczkach dawnego właściciela kamienicy przy ulicy Złotej, Filkensteina. Na grupie Miejsca Nieoczywiste załączę transkrypcję i odpowiednie znaczki.
A to? Nie jestem pewien, ale zdaje się, że to małego Finkelsteina.
Panie Popiołek, wchodzę w te znaczki. No bo komu pan je odda? Finkelsteinów już nie ma. Bez znaczków ich nadal do nieba. I doszli. Wiesz pan co? Dam panu paczkę kamelów, dobra?
Nie, wierbłąda nie palę i panu nie radzę. Mówią, że po nich to mężczyzna przestaje być chłopem.
I tylko bez cudu. Amerykanie palą i jest ich bardzo dużo.
No dobra, dobra. Daję panu dwie dychy. Już.
Panie, to są luksusowe znaczki. Finkelstein swojemu synowi byle czego by nie kupił.
O, Mościcki, Ryc, dziadek w żałobie. Polityczni bankruci, sprawcy tragicznego września. Po co panu w domu taka pamiątka? No nie, Henie?
No pewnie, no po co panu?
No dajcie stówę i nie będzie rozmowy.
Arek, czy to jest dobre podsumowanie?
Marcin, podsumowanie w punkt.
Nic dodać, nic ująć, ja też nie będę tego komentował. Ale na koniec Warto cokolwiek podsumować. Wymień trzy najgorsze posunięcia prezydenta Mościckiego.
Pierwszym według mnie to w ogóle było to, że zgodził się zostać prezydentem, czym przyćmił swój naprawdę wielki dorobek naukowy. I trochę tak jest, jak dzisiaj zapytamy kogokolwiek o to, kim był Ignacy Mościcki, większość osób odpowie prezydentem II Rzeczypospolitej, a naprawdę wiele osób nie kojarzy jego osiągnięć na polu nauki. Drugim jego najgorszym posunięciem dla mnie jest po prostu współudział z Piłsudskim w zamachu na sądy, mimo że tak naprawdę był takim figurantem, ale jednak to on tak naprawdę fizycznie podpisywał te dekrety, więc mógł się temu moim zdaniem przeciwstawić. No i trzecie najgorsze posunięcie to jest tak naprawdę całego postawa we wrześniu 1939 roku i później w czasie II wojny światowej. Tak? Można by dyskutować, czy ucieczka z kraju była słuszna, czy lepiej było pozostać i wpaść w ręce, nie wiem, Niemców lub Sowietów, no ale z drugiej strony on później nawet, nie mógł pełnić funkcji prezydenta, bo był internowany. Musiał to przekazać, ale potem w żaden sposób tak naprawdę nie zaangażował się w jakikolwiek sposób polityczny wspieranie sprawy polskiej, tak? Wrócił sobie do pracy naukowej i wysyłał pieniądze na polskich jeńców. Natomiast no, byli też tacy, którzy pozostali w Polsce oczywiście, no, ale nikt nie każe komuś zostawać, tak powiem, martyrologicznym bohaterem. Natomiast no, jego postawa dla mnie jest tutaj niezbyt pozytywna.
A pozostał na przykład Maciej Rataj, dzięki któremu trafił na fotel prezydenta w 1926 roku. Czy Stanisław Dubois, gość wart osobnego podcastu, którego Piłsudczycy umieścili w Berezie, a komuniści po wojnie zrobili komunistę z niego. On też niestety stracił swoje życie, a nie uciekł z kraju. Ja ze swojej strony dodam, Marek, że powołanie postaci Felicjana Sławoja Składkowskiego, postaci ze wszechmiar okropnej i odrażającej teraz historycznie, to jest rzecz, której nie można mu darować. To jest postać, która wsławiła się tylko tym, że na wschodzie Polski wydawała rozporządzenia, żeby malować płoty i naciskała na budowę sławojek. Oczywiście on tym przeszedł do historii, że kazał budować na wschodzie Polski, gdzie nie było toalety, stąd dzisiaj to nazywa się sławojka. Czyli jak na 4 lata, 3 w zasadzie, nieprzerwanych rządów, co jest rekordem w powojennej historii Polski, osiągnięcie dość wątpliwe. Łącząc Sławoja z taką dość dwuznaczną polityką Mościckiego, to jest również dekret z 1938 roku o likwidacji stowarzyszeń wolnomularskich. Piłsudski i Piłsudczycy bazowali na tym, że mieli duże poparcie w środowiskach wolnomularskich, więc Mościcki zdradza własne środowisko, żeby rzucić je na pożarcie endecji w 1938 roku. Środowisko, które wyniosło go na fotel prezydenta. Postępowanie z ruchem chłopskim nieskarygodne. A ostatnia sprawa, skoro już polował z Geringiem, polował z Hortem, czy przyjaźnił się z prezydentem Estonii, swojej szansy nie wykorzystywał w polityce, nawet nie próbował. Mógł przecież powiedzieć Beckowi, chłopie, schowaj flaszkę do szuflady i rób coś porządnego dla Polski. Aczkolwiek, Arek, my mówimy tylko o tych złych rzeczach, były również rzeczy dobre i trzeba jakąś wymienić. Twoim zdaniem?
Na pewno budowa zakładów azotowych w Tarnowie, bo pamiętajmy, że to była jego decyzja już jak był prezydentem. No bez dwóch zdań, budowa Gdyni pomimo tych kontrowersyjnych historii, które przytoczyliśmy wcześniej, no i przywrócenie Kwiatkowskiego z takiego politycznego zesłania.
Ja bym chciał powiedzieć o jednej fajnej rzeczy, którą zrobił, to był program pomocy rodzinom. Mościcki obiecał zaopiekować się 6. dzieckiem w rodzinie i dotrzymał obietnicy, mając ostatecznie 500 tak zwanych chrześniaków na terenie całego kraju. Wsparcie nie ograniczało się do pomazania chrztem i bycia chrześniakiem Mościckiego. Chrześniacy otrzymywali przywilej darmowej edukacji zarówno w kraju, jak i za granicą, stypendia, bezpłatne przejazdy, opiekę zdrowotną oraz nawet książeczkę oszczędnościową z początkowym wkładem w wysokości ówczesnych 50 zł, co było niemało, czyli jednak kiedyś obiecał i zrealizował. Tyle ciekawych rzeczy o Mościckim. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć, Arek?
Tak, że moglibyśmy to dzisiaj nazwać programem 6+.
Tak, 6+, tak, dokładnie. Drodzy słuchacze, tyle o Mościckim. Staraliśmy się znaleźć fakty, Jeśli nas znacie, to ciężko nam było się opanować przed ich jakąś własną, prywatną interpretacją, ale chyba to nie było naszym celem, Marek.
Nie, myślę, że nie było, aczkolwiek dobrze to ująłeś, ciężko było się może czasami powstrzymać. Chciałem powiedzieć, że na pewno poruszyliśmy temat, który może wzbudzić kontrowersje, może się nie wszystkim to, co opowiedzieliśmy, jak opowiedzieliśmy, podobać, no bo no, trochę odarliśmy z dekoracji mit II Rzeczypospolitej, no więc czekamy na wasze komentarze po tym podcaście.
Ale konstruktywne, oczywiście na konstruktywne, jak wiecie, zawsze odpowiadamy. Także Arek, dziękuję Ci za Twoje przygotowanie, dziękuję Ci za nagranie podcastu, słuchaczom dziękuję za uwagę i do następnego razu.
Też Marcin Ci bardzo dziękuję, dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i do następnego razu.
Z jednej strony współpraca z Kwiatkowskim, budowa Gdyni, miasta, w którym się urodziłem, budowa Tarnowa w Centralnego Okręgu Przemysłowego. Z drugiej strony przewrót majowy, zamach na sądy, strzelanie do robotników i chłopów, życie ponad stanu wczesnego państwa, zabawy z Geringiem i Hortyn oraz ponura ucieczka z kraju. Bolesne jest to, że Ignacy Mościcki nie pozostał naukowcem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.